Ich wär so gerne mal ein Astronaut, der von dort oben auf die Erde runterschaut. Denn alle, die dort oben einmal waren, sie alle sagen, es ist wunderbar.
Poczujesz tu płynący wolniej czas, ciszę, spokój, którego tak brakuje nam. I u nas też tak mogłoby dziś być. Jesteśmy mali, lecz niekoniecznie źli.
Keine Grenzen, keine Fahnen. Von dort oben ist die Welt einfach nur schön. Keine Länder, keine Völker, keine Kriege kann man von dort oben sehen.
Każdy z nas powinien dotrzeć tam, by zrozumieć, że w tej walce sensu brak.
Vielleicht nimmt uns das unseren dummen Größenwahn. Und statt nur zu labern, fangen wir zu lieben an.
Schaden im Kreis, schaden im Plan.
Nie ma głupich baśni, nie ma różnych raz.
Żadnych wojen, żadnych państw.
Keine Kriege kann man dort von oben sehen.
Bezgraniczny,
bezgraniczny,
mir bez wrogo,
mir bez wrogo. Słyszę o tych granicy wolce niewidne.
Tak o świecie pozbawionym granic śpiewał w 2003 roku zespół Ich Troje. Piosenka zajęła 7 miejsce z dorobkiem 90 punktów podczas 48. konkursu piosenki Eurowizji, który odbył się wówczas 23 maja w Rydze. Cofnę się teraz do maja roku 1972, czyli od dzisiaj o lat 50. Wpis zamieszczony w portalu Instytutu Pamięci Narodowej przypomina, że mija właśnie 50. rocznica normalizacji stosunków pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Republiką Federalną Niemiec. Cytuję. 17 maja 1972 roku niemiecki Bundestag ratyfikował układ PRL-RFN o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między krajami, podpisany 7 grudnia 1970 roku w Warszawie przez Józefa Cyrankiewicza, premiera PRL, i Willego Brandta, który jako pierwszy kanclerz RFN oficjalnie odwiedził Polskę. W trakcie wizyty kanclerz Brandt wykonał symboliczny gest uklęknięcia przy pomniku bohaterów getta. Gest ten stał się wydarzeniem o wymiarze historycznym. Ustawę o ratyfikacji podpisał 23 maja 1972 roku prezydent RFN Gustav Heinemann, a Rada Państwa PRL ratyfikowała układ 26 maja 1972 roku. Do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych doszło 3 czerwca 1972 roku w Bonn. W podpisanym dokumencie znalazły się zapisy akceptujące istniejący przebieg granicy państwa polskiego, ustanowionej na mocy postanowień konferencji poczdamskiej z 2 sierpnia 1945 roku oraz gwarancja braku roszczeń terytorialnych między stronami. Zawarcie układu umożliwiało również nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych i, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, podejmowanie działań według zasady pokojowego rozwiązywania sporów. Należy przypomnieć, że pierwszą polską placówką dyplomatyczną w RFN było utworzone już w 1949 roku przedstawicielstwo handlowe z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W 1963 po wzajemnym uzgodnieniu przez PRL i RFN utworzenia misji handlowych zostało ono przeniesione do Kolonii, a następnie przekształcone w ambasadę w roku 1974. Również niemiecka misja handlowa w Warszawie została przekształcona w ambasadę i we wrześniu roku 1972 oficjalnie rozpoczęła pracę w rozszerzonym zakresie. Beneficjentem układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między PRL a RFN była już ekipa Edwarda Gierka, który doszedł do władzy 20 grudnia roku 70. W 75 podpisano porozumienia w kwestiach emerytalno-rentowych o udzieleniu Polsce nisko oprocentowanych kredytów na rozwój gospodarki oraz udzielenia zgody na wyjazd z Polski do RFN około 120 tysięcy osób o niemieckim pochodzeniu. Postanowienia układu z 1970 roku stały się też podstawą do podpisania 14 listopada 1990 układu granicznego pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Niemcami. Na tym kończy się informacja Instytutu Pamięci Narodowej o rocznicy. Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na czas. Ratyfikacja dokumentów o normalizacji stosunków między obu krajami to połowa roku 1972. Potem lata porządkowania zaszłości, wreszcie listopad roku 1990, kiedy podpisano układ graniczny.
Wystarczy sobą być, marzyć i robić wszystko, co tylko zechcesz dziś. Nie trać nadziei tylko. Wystarczy sobą być, by szczęście samo przyszło. Niewiele trzeba, by napięcie twoje znikło. Wystarczy w siebie uwierzyć. Pozwól ze sobą się zmierzyć. Wystarczy w siebie uwierzyć. Pozwól ze sobą się zmierzyć.
Ze sobą się zmierzyć.
110 lat temu, 19 maja 1912 roku, zmarł Bolesław Prus, znany głównie z powieści i nowel. Nie wszyscy wiedzą, że ten autor ma również w dorobku inne formy literackie. Za chwilę usłyszą Państwo jedną z satyr, która wyszła spod jego pióra, zatytułowaną „Co to jest blaga?” i wydrukowaną 19 września 1874 roku w wydawanym w Warszawie tygodniku humorystyczno-satyrycznym „Kolce”.
Opowiadanie na śniadanie.
Było już około 10 wieczorem. Poważny pan Ezechiel kilkakrotnie spojrzał na zegarek, szpakowata pani Weronika kończyła robotę w łuczkowej chusteczki, a pulchna mężatka, pani Balbina, bez ceremonii ziewała. Tak widoczne oznaki nudów zdolne były zakłopotać najmniej uprzejmego gospodarza. To też nie dziw, że znani z gościnności państwo Sylwestrowie wili się jak dwie muchy w ukropie, zapewne rozmyślając nad sposobami ubawienia swoich gości. Nagle, w chwili gdy brwi zmartwionego pana Sylwestra dosięgły najwyższego położenia na czole, a koralowe usteczka pani Balbiny robiły się coraz podobniejsze do bramy zajezdnego domu, jedno pytanie rzucone jak bomba przez eleganckiego Fabiana spłoszyło anioła ciszy. Bardzo byłbym wdzięczny, mówił pan Fabian, temu, kto by mi dokładnie objaśnił, co to znaczy tak powszechnie dziś używany wyraz blaga. Nic łatwiejszego, mruknął pan Ezechiel. Najzupełniej zgadzam się z panem, potwierdził gościnny Sylwester. Ziewnęła ponętna Balbina. Dobranoc państwu, szepnęła Mania, córeczka państwa Sylwestrów, rozkoszny 14-letni cherubinek, który miał wielką ochotę posłuchać objaśnienia wyrazu blaga, lecz nadany przez troskliwą mamę znak musiał opuścić rozbudzone towarzystwo i odejść do swego pokoju. Owe wyprzedaże zupełne, pożyczki premiowe, koncerta dobroczynne, mówił pan Ezechiel, owe wyrzekania na ucisk klas ubogich przez kapitalistów, wszystko to blaga. Mój panie, odezwała się pani Weronika, po co mamy tak daleko szukać, kiedy w najbliższych znajomych nam kółkach jest tyle blagi, że ta wystarczy do doskonałego objaśnienia wyrazu. No, żegnam państwa. Przerwała pani Balbina, nie mająca zwyczaju robić sobie z nikim ceremonii. Uważam, że pani Weronika znalazła już swój ulubiony temat, nie chcę więc jej przeszkadzać. Ależ droga pani, zawołali jednocześnie gościnni państwo Sylwestrowie, zrywając się z krzeseł, zapewne dla zatrzymania tak przyjemnej osoby. Słowo daję, nie mogę dłużej czekać, mąż będzie niespokojny. A przy tym głowa mnie trochę boli, tłumaczyła się pani Balbina, całując tymczasem damy i łaskawie padając rączki mężczyznom. Może pani dobrodziejka pozwoli sobie służyć? Spytał szanowny Ezechiel. O, dziękuję, bardzo dziękuję, mam tylko parę kroków do domu. Adieu. I w kilkanaście sekund znikła. Zawsze do męża i zawsze przy mężu. Co za doskonała kobieta, zaczął gospodarz z dwuznacznym uśmiechem. Ach Boże, zawołała z gniewem pani Weronika. Oto jest dopiero przykład blagi. Niby to kocha męża, a ma kochanków na tuziny. Jest na pozór bardzo rozsądna i taktowna, a przecież robi szalone wydatki i zaciąga długi, dodał Ezechiel. Pod pretekstem szczerości prawi ludziom impertynencję, uzupełnił Sylwester. Tak, istotnie, podchwycił miły Fabian. Pani Balbina bardzo szczęśliwie przyczyniła się do objaśnienia rzuconej kwestii. Lecz, o Boże, zawołał nagle, jest już kwadrans po 10. Ja mam odwieźć z teatru moją siostrę, panią baronową X. Pozwolicie państwo, że pożegnam. Jaka szkoda, westchnęła Weronika. Nie godzi się, panie Fabianie, przerywać rozmowy, której pan duszą jesteś, rzekła z najsłodszym uśmiechem gospodyni. No, trudno. Jeżeli pan Fabian ma odprowadzić panią baronową, to nie powinniśmy go zatrzymywać, zakonkludował gospodarz. Gdy po czułym pożegnaniu gość zniknął, pan Ezechiel rzekł z bardzo uroczystą miną. Nie rozumiem, Dalibóg, jakim czołem ten młodzieniec dopytuje się o znaczenie wyrazu blaga, będąc sam tak doskonałym blagierem. Jaki pan Ezechiel złośliwy, szepnęła pani domu. To nie złośliwość, moje dziecko, wtrącił gospodarz, to sprawiedliwość. Nikt istotnie nie dorównał panu Fabianowi w sztuce udawania, a i teraz nawet nie jestem pewny, czy zamiast do siostry nie poszedł, no, gdzie indziej. Na przykład z panią Balbiną, odezwała się Weronika. Ależ droga pani, protestuje gospodyni. Mniejsza już o panią Balbinę, mówi Ezechiel, bo swoją drogą i bez niej Fabianek jest blagierem. Ja sam znam parę wypadków, w których doprawdy chłopiec ten przeszedł samego siebie. Ta jego pycha arystokratyczna jest przede wszystkim blagą, przerywa Weronika. Wiadomo przecież, że ojciec jego był lokajem. Lokajem? A cóż znaczy siostra baronowa? Znaczy to, że wyszła za fabrykowanego barona, który przed kilkunastu laty trzodą handlował. Ależ majątek starego Fabiana? Gdzie on tam ma majątek? Odzywa się pan Ezechiel. Pieczenia żuje przy wielkich panach, pożycza niby to dla nich pieniądze u lichwiarzy, a przy tej sposobności i o sobie nie zapomina i to wszystko. Bójcie się państwo Boga, czy to być może? Pyta bolejącym głosem pani Sylwestrowa. To zdawał się taki przyzwoity chłopiec. Droga Klociu, upomina ją mąż, droga Klociu. Nie dziw, że się tak temu gwałtownie, bo ci przecież nieraz już opowiadałem o Fabianie. Ależ, kochany Ksawciu, och, kochana Klociu. Zapalającą się kłótnię małżeńską przerwał nagły dźwięk dzwonka. Gdy zaś gospodarz otworzył drzwi wchodowe, zebrani ujrzeli w przedpokoju służącego pana Ezechiela. Co się stało? Zawołał pan Sylwester ze źle udawanym zdziwieniem. A bo proszę pana, jakiś pan był u nas trzy razy i powiedział, że się chce gwałtem z panem widzieć jeszcze dziś. Dziwna rzecz. Z prawdziwą przykrością będę musiał państwa pożegnać. O, to nic, byle tylko nie trafił się jaki wypadek. Dobranoc, chórem odpowiadali obecni. No, to chyba i ja już pójdę spać, rzekła pani Weronika, składając robotę. Mój Boże, jaki świat przewrotny teraz. Ten na przykład stary grzesznik Ezechiel. Wszystkich obmawia, a sam podobno najgorszy. A cóż on znowu zrobił? Pyta gospodyni. Niby ty nie wiesz, droga Klociu, odpowiada mąż z przekąsem. Sknera, lichwiarz, kochana pani, objaśnia Weronika. Niejednego już zgubił, a ten jegomość, co przysyłał po niego w nocy, to niezawodnie albo tradowany dłużnik, albo potrzebujący pieniędzy głupiec. Dobranoc państwu. Wielki Boże, dziwi się Sylwestrowa. Tak, tak, moja pani. Dobranoc. Po wzajemnych uściskach stara dama zniknęła. Moja Klociu, zaczął pan domu, jesteś nieznośna z tym ciągłym powątpiewaniem i dziwieniem się. A ty z twoim obgadywaniem na spółkę z Weroniką, która jest tak fałszywa cała jak jej zęby i włosy. Ależ Klociu, co gadasz? Wprawdzie Weronika ma swoje dziwactwa. Dziwactwa? Więc to dziwactwo obgadywać wszystkich za oczy, a łasić się w oczy? Nieznośna kobieta i basta. Zawołała żona i weszła do następnego pokoju. Mąż pobiegł za nią. Moja droga, nie pojmuję, mówił z gniewem, skąd ci dziś przyszły morały do głowy. Wiem przecież, jaka zwykle jesteś. A ja nie pojmuję ciebie, zawołała żona. Bronisz dziś Weroniki, a wiem przecie, co na nią zwykle gadasz. Bezrozumna kobieto, nie mogłem inaczej gadać, ponieważ Weronika podsłuchiwała za oknem. No to i ja nie mogłam chwalić plotek i plotkarki, ponieważ Mania przez cały czas naszej rozmowy podsłuchiwała za drzwiami.
Przecież Mania spać poszła. Mania zawsze tak robi, ile razy chce słyszeć coś, czego by przy niej nie mówiono. Doskonałe wychowanie, bąknął mąż. Dosyć, odparła żona. I już miało wybuchnąć nieporozumienie familijne. Szczęściem małżonkowie spojrzeli na siebie i ucichli oboje.
Mnie nie bawi wirtualny świat, bo to bez reguł gra i nierealny czas, bo ta sieć wciąga nas. Mnie nie bawi ten cyfrowy.
W wirtualnym świecie, w którym przestają obowiązywać jakiekolwiek reguły i nie jest łatwo doszukać się prawdy, śpiewała Eleni. Piosenka nie ma bezpośredniego związku z Bolesławem Prusem, gdyż powstała 100 lat po jego śmierci, ale pozostaje zbieżność myśli. Tak dużo blagi, że nadal trudno dotrzeć do sedna.
Czasem szalawych łastw, wszędzie coraz mniej prawdy i człowieka, i coraz dłuższa w nas samotności rzeka. Tylko czasem przez sen,
i tylko czasem przez sen,
da się słyszeć ten szept. Niech przyjdzie dzień doskonałej zgody serc, niech przyjdzie jedności dusz.
Kolejny program Twojego radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy, powoli dobiega końca. A my już teraz dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Spalamy się na popiół zaplątanych drogach, gubimy odpowiedzi, biegniemy za szybko, nie zważamy na słowa. Tylko czasem przez sen, da się słyszeć ten szept. Niech przyjdzie.
Zapraszamy do reklamy.